Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych EcoSaluz mimo wakacji, urlopów zaprasza osoby niepełnosprawne, które poszukują pracy. Kamila Dzik.
Jestem psychologiem i trenerem pracy. Zajmujemy się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Również pomagamy pracodawcom w rekrutacji osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie prowadzi dwa projekty. Projekt Trener Pracy oraz projekt Krowa, w których to projektach prowadzi rekrutację osób niepełnosprawnych na różne stanowiska pracy. Można się do nas zgłosić. Mamy oferty pracy zarówno w projekcie Trener Pracy, jak i w projekcie Krowa. Projekt Trener Pracy jest skierowany do osób, które posiadają orzeczenie w stopniu umiarkowanym i znacznym, natomiast projekt Krowa jest skierowany do osób, które posiadają orzeczenie w stopniu lekkim.
Ta nazwa Krowa dosyć brzmi zagadkowo.
Zagadkowo, tak. To jest skrót od nazwy Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie. Na pewno chodziło o to, żeby nazwa przyciągała uwagę i była dobrze zapamiętywana. W projekcie Trener Pracy zapraszamy osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Natomiast w przypadku projektu Krowa tu wystarczy aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Każda osoba, która przychodzi do nas, zostaje wzięta pod opiekę przez trenera pracy. Trener pracy jest osobą, która znajduje konkretne oferty pracy pod kątem zapotrzebowania osoby, która się zgłasza. Pomaga jej i w pisaniu CV. Prowadzimy również zajęcia warsztatowe, kluby pracy dla osób, które przygotowują do rozmowy kwalifikacyjnej. Również pomagają w nabywaniu umiejętności przydatnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Potem trener pracy towarzyszy takiej osobie i w rozmowie kwalifikacyjnej, następnie pomaga wdrożyć się do pracy i monitoruje pracę osoby. Tutaj dostosowujemy pomoc do potrzeb osoby, która się zgłasza do projektu.
Czy w tej chwili macie Państwo jakieś konkretne oferty w ramach projektu Trener Pracy?
Tak, w tym momencie poszukujemy osób na stanowiska telemarketera, telekonsultanta, również poszukujemy pracowników ochrony, mamy również pracę biurową, praca jest w Miękowie, także pracę na kasie w Realu i pracę na kasie w Społem w Luboniu.
Czy są propozycje dla osób niewidomych, słabowidzących?
Są propozycje, ale w drugim projekcie w Krowie i jest to propozycja pracy w telemarketingu.
Jakie warunki musi spełnić ta osoba?
Powinna mieć program do szczytywania danych.
Ta osoba powinna mieć sprzęt komputerowy, który samodzielnie potrafi w domu obsłużyć.
Tak, ale również tutaj nasi pracownicy stowarzyszenia są w stanie pomóc osobie podszkolić swoje umiejętności. Mamy już tutaj w tym doświadczenie i są osoby, które, trenerzy pracy, którzy pomogą osobie również rozwinąć te umiejętności komputerowe.
Czy udało się Państwu zatrudnić jakąś osobę niewidomą, słabowidzącą?
Tak, oczywiście. Był to właśnie telemarketing.
Stowarzyszenie Środowisko dla Osób Niepełnosprawnych EcoSaluz zajmuje się zatrudnieniem już od pewnego czasu. Ile stanowisk pracy udało się Państwu znaleźć dla osób niepełnosprawnych?
Udało nam się zatrudnić około 80 osób w czasie funkcjonowania naszego projektu. Jako trenerzy pracy, również pośrednicy pracy w Krowie, jesteśmy w stałym kontakcie z firmami, które zdecydowały się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Tutaj na tym wstępie, na początku współpracy, przede wszystkim informujemy o procedurach zatrudniania osób niepełnosprawnych, o przepisach prawnych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Staramy się również poszerzyć świadomość wśród środowisk biznesowych dotyczącą tematyki, problematyki niepełnosprawności. Również wspieramy pracodawców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jesteśmy, można powiedzieć, takimi pośrednikami między osobą niepełnosprawną a pracodawcą.
A czy są jakieś konkretne korzyści dla pracodawcy, który zatrudni osoby niepełnosprawne?
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, oprócz tej oczywistej korzyści, iż mają pełnowartościowego pracownika, mogą starać się również o dofinansowanie ze środków PFRON. Poza tym przysługują im również ulgi wynikające z osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia 6% osób niepełnosprawnych. Tacy pracodawcy są zwolnieni z obowiązkowych wpłat na PFRON. Poza tym również pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może starać się o dofinansowanie do stanowiska pracy. Poza tym również tutaj ważny jest oczywiście aspekt społeczny. Zależy nam jako stowarzyszeniu na tym, aby zwiększać i świadomość, i tolerancję, i akceptację na problematykę osób niepełnosprawnych, ale również na tym, żeby jak najwięcej osób niepełnosprawnych wychodziło otwarcie do świata i znajdowało w nim swoje miejsce, między innymi poprzez zatrudnienie. Wszystkie osoby niepełnosprawne poszukujące pracy, jak również pracodawców, którzy są zainteresowani zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, zapraszamy do biura naszego stowarzyszenia Środowisko dla Niepełnosprawnych Ecosalus przy ulicy Iłakowiczówny 4/4A w Poznaniu. Mogą Państwo również kontaktować się z pracownikami naszego stowarzyszenia pod numerem telefonu 61 843 22 10
lub zajrzeć na stronę internetową Stowarzyszenia Ecosalus
www.ecosalus.pl.
Kamila Dzik.
Dziękuję bardzo i zapraszam.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy.
Witam. Poniedziałek.
Poniedziałek,
jutro.
Jutro,
tak, dzisiaj niedziela.
Nie lubi pan poniedziałków?
A taki film był, tak. Nie lubię poniedziałku. Ale śmieszny, pan... wesoły, ale nie. Ja myślę, że już teraz lubię wszystkie dni.
A ma pan jakieś swoje ulubione dni tygodnia?
Kiedyś miałem. Sobotę.
A teraz się
sobota,
coś zmieniło.
Tak. Sobota kojarzy mi się z pewnymi domowymi pracami, które może są nawet takie relaksujące, odprężające, takich po prostu nie wymagają myślenia i koncentracji.
To fajnie, ale
jednak jest to dzień, który wymaga...
Uciążliwy.
No, pracy trochę, tak.
Męczący.
No właśnie.
Czyli po ciężkiej sobocie, którą pan przepracował...
Mamy niedzielę,
gdzie pan nie pracuje, rozumiem.
Ale my tu pracujemy.
My tu rozmawiamy o książkach, czyli to jest przyjemność w każdym razie dla mnie. Niedzielne przedpołudnie i chciałem pana namawiać do nieoglądania, a słuchania dramatu, który czyta jedna kobieta. Jest taka koncepcja dramatu czytanego, dramatu literackiego, dramatu do czytania, jak to się ładnie nazywało. To jest XIX-wieczny pomysł. Pojawiły się takie teksty, które były napisane w formie dramatu, czyli pozbawione wyłącznie dialog, odrobinę didaskaliów, i autorzy zakładali, że one są nie do wystawienia na scenie. Później różnie to z nimi bywało. Jednak je wystawiano, ale autorzy wymyślili sobie, że powinny być czytane. I to chyba nie zawsze czytane z podziałem na role. I dlatego sięgam po Juliusza Słowackiego Balladynę, którą czyta Elżbieta Kijowska. Jest to dziwne doświadczenie, bo pewnie pan widział kiedyś Balladynę w teatrze. Pan bywał kiedyś.
Kiedyś, tak.
Kiedyś. Widział tak. Pan jakąś Balladynę. A gdzie?
Jakąś Balladynę, tak.
Balladyna jest utworem bez przerwy realizowanym, ponieważ jest lekturą szkolną na kilku poziomach szkół. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. Kiedyś była i w szkole podstawowej, i w liceum. W związku z tym publiczność była szeroka i dlatego w teatrach ją wielokrotnie realizowano w różny sposób. Widziałem ich kilka i zawsze one zawodziły w porównaniu z tekstem Słowackiego. Czegoś im brakowało. Kijowska czyta to najciekawiej role kobiece, z męskimi nie bardzo wie, co robi, ponieważ chce koniecznie zagrać wszystkie role, czyli zaczytać nam je, a nie przekazać, co bywa czasami męczące, ale jest to interesujące doświadczenie, a ja namawiam Państwa do czytania Balladyny nie z powodu tego, jak pan pamięta, często mówi się, że Balladyna jest takim utworem sięgającym do Szekspira albo sięgającym do początków państwa polskiego, istniejące jakąś baśń lub opowieść. Wielbiciele fantazy znajdą tam wiele duchów z dziwnych zjawisk. Wszystko dzieje się w zamierzchłych czasach, gdzieś w okolicach,
tak,
Króla Popiela, a pod Gnieznem, w związku z czym mieszkańcy Gniezna powinni Balladynę i okolic znać na pamięć, według mnie, bo to w końcu o nich. A ja chciałem zwrócić uwagę na jedną osobę, jedną postać z tej sztuki, to znaczy na postać matki. Nie wiem, czy pan pamięta matkę Balladyny i Alinę. Jest to starsza pani, która tak w sztuce się mówi, chociaż jeżeli te dwie dziewczyny są młode, to ona znowu nie może być taka starsza. W związku z czym to jest pierwsze pytanie, jak to wygląda. I chyba często pokazują, jako taką zgrzybiałą staruszkę, reżyserzy popełniają chyba błąd i nadużycie, nawet jeżeli jest bardzo zmęczona i spracowana, no bo mieszka na wsi i wtedy jeszcze nie było kombajnów, więc mogła się ciężko rzeczywiście napracować, robi to sama, jest wdową, ma dwie córki, ale to jakby nie jest ważne. Ważne jest to, że ona na końcu traci wzrok. To też się często przeskakuje, przez to nie zauważa tego, bo przecież w literaturze, jeżeli bohater traci wzrok, to traci go z jakichś wyższych powodów, to traci go po coś. Wspomnę o niewidomych poetach, od Homera zaczynając, o wieszczkach typu Tereziasz lub Edypie, który stracił wzrok, żeby zrozumieć coś z tego, co w życiu popełnił. I chyba tak jest z Balladyny i Aliny matką, wdową, tak się o niej zwykle mówi, która straciła wzrok przez Balladynę, bo ona wygnała ją z swojego zamku, kiedy została już panią na tym zamku. I matka straciła wzrok, według mnie, po to, żeby zrozumieć, jaki popełniła błąd wychowawczy. To znaczy, co zrobiła własnym dzieciom. Ma dwie córki, Balladynę i Alinę, i sama mówi, że Balladyna jest ta ładniejsza, starsza i ładniejsza, ale ta, która się lubi stroić, która ma wielu chłopaków, a niespecjalnie lubi pracować. Alina podobno w jej opinii, w opinii matki, jest trochę mniej ładna niż Balladyna, ale jest za to bardzo pracowita i kochają ją zwierzęta. Od Balladyny zwierzęta uciekają. I do tej matki przychodzi, jak pan pewnie pamięta, Kirkor, taki dosyć bogaty i zamożny człowiek, i mówi, że chciałby się ożenić z jedną z córek, ale nie wie z którą. I matka mówi, oj, to ja też nie wiem, i nie mówi mu to, słuchaj, jej, ty się żenisz, to ja ci powiem o jednej i o drugiej i ty wybierz sobie jedną z nich, tylko mówi, to zdajmy się na los, będziemy rzucać, one akurat idą do lasu zbierać maliny, ale równie dobrze mogliby rzucać, nie wiem, grać w kości, rzucać pieniędzmi o ścianę lub wybierać, nie wiem, wróżyć z lotu ptaków i innych wróżb. Czyli matka nie podejmuje decyzji żadnej, a w dodatku zdaje się na ślepy los. I ten ślepy los mści się na niej, ponieważ nie potrafi powiedzieć swojemu przyszłemu zięciowi, jakie są jego córki. Zapytana o to, bo on nie przychodzi, nie mówi, chce ożenić się z Balladyną, nie interesuje mnie, że ona nie jest pracowita. I o tym się bardzo często zapomina i nie zwraca uwagi na to, po co traci się wzrok, a Słowacki chyba robi to bardzo świadomie. I dlatego warto przeczytać Balladynę i zastanowić się, dlaczego czasem mniej widzimy, a nie więcej.
Balladyna Juliusz Słowacki w interpretacji Elżbiety Kijowskiej.
Do dostania w naszej bibliotece w formacie czytak i MP3. Nie ma tego na kasetach.
A do biblioteki zapraszamy od poniedziałku do piątku. W poniedziałek, środę i piątek od godziny 12 do 18. We wtorek i czwartek od godziny 9 do 14.30. Polecał Paweł Kamza. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.